z rodziną mi do twarzy.
Wracamy do naszej rozmowy o wyobrażeniach, o małżeństwie, o naszych oczekiwaniach, o zderzeniu tych oczekiwań z rzeczywistością, nie nazywając tego walką, nie nazywając tego jakąś ciężką, katorżniczą pracą, ale jednak jedno jest pewne, no bez pewnego wysiłku i bez takiego podejścia, bez świadomości, bez dystansu, bez czasu się nie da. To są, czy nie wiem, czy Państwo się zgodzą ze mną, no, że pewne fundamenty po prostu muszą być, no pewne rzeczy bez wywalczenia jakby pewnych rzeczy, no trochę się nie da. Bo nas zje ta rzeczywistość, bo nas zjedzą te obowiązki, bo nas zje brak czasu, bo nas zje to, że jedno chce rozmawiać, a drugie w ogóle nie wie, o co w tym wszystkim chodzi, wcale nie ma takiej potrzeby rozmawiania.
Czy mi się wydaje, że związek chyba nie przetrwa do małżeństwa, jeżeli nie ma wspólnego fundamentu wcześniej? Nie wiem, czy się da fundament wywalczyć, bo też nie wiem, czy rozumiem pytanie.
Nie, o fundamentem i nie mówię o miłości, tak? Bo tutaj to jest jakby sprawą...
O wspólnym światopoglądzie.
Tak, o takim podejściu też do życia, o tym, że żeby być razem, no to do tego też potrzebny jest trochę czasu, tak? Czy też trochę takiej świadomości, że to wszystko, w czym na co dzień, co nas na co dzień w jakiś sposób tak... no przygniata, tak, ta masa tych obowiązków, że trzeba się, musi przyjść taki moment, że trzeba się do tego zdystansować, że trzeba powiedzieć, że to jest mniej ważne, bardziej ważne jest to, żeby pójść i wyjść na te 20 minut.
Tak, to na pewno. Nie będę z tym dyskutować, bo to jest dla mnie oczywiste.
Państwo mówili o tym rytuale rozmowy, o tym, żeby znajdywać czas dla siebie, cokolwiek by się nie działo, tak, gdzie byśmy nie pędzili, to ważny jest ten moment zatrzymania. Nie tylko jeżeli chodzi o uzgadnianie oczekiwań czy planowanie życia, ale również wspominanie tego, co było dobre w naszym w naszym życiu.
Bo tak często mam wrażenie, usprawiedliwiamy się tym, że właśnie uginamy się pod ciężarem codziennych obowiązków, braku czasu i rozjeżdżamy się i w związku z tym trudno nam już znaleźć siłę i czas do rozmawiania. Kiedy tymczasem paradoksalnie może być tak, że ten nawet niewielki czas daje siłę na to dalsze życie po prostu.
Dziękuję Pani Ewo za to słowo usprawiedliwiamy się, bo to jak Pani mówiła poprzednio, że o tym pędzie, że tak pędzimy, że nic nie widzimy na oślep, nawet nie widzimy męża czy żony, to tak sobie pomyślałem, że to jest rodzaj usprawiedliwiania się. Bo jeżeli my sobie określimy, co jest dla nas ważne, dla nas najważniejszy jest związek, to myślę sobie, że nic nas nie usprawiedliwia w tym pędzie. Że
ale
nie
przecież
znajdziemy.
My gonimy po to, żeby było dobrze w małżeństwie, żeby nas było stać na wyjazd jakiś, żeby nas było stać na jakiś nowy zakup.
Ale to również na to stać na chwilę refleksji, prawda? Aha. W tym pędzie. Myślę, że to ale jednak chwili jest refleksji rodzaj się... usprawiedliwienia takiego, że ja pędzę, bo żeby było lepiej.
Z tą różnicą, że tej chwili refleksji się nie kupi za żadne pieniądze.
Ale my tak jeszcze mówimy o tym, o tych rozmowach, ale może jeszcze zastanówmy się, czego te rozmowy dotyczą, bo tak naprawdę jakby się przyjrzeć rozmowie przeciętnych małżonków, to tych rozmów w ciągu dnia może będzie dużo, takich wymiany zdań, dialogów, ale jeżeli wyeliminujemy rozmowy o dzieciach, o odbieraniu ze szkoły, o zrobieniu zakupów, o wyprowadzeniu psa, o spłaceniu raty kredytowej i tak dalej, to tak naprawdę okaże się, że rozmów takich prawdziwych o nas, o naszych potrzebach, właśnie o naszych oczekiwaniach nie ma w ogóle. I nad tym musimy pracować.
Żony mówią o takich milczących mężach, porozmawiaj ze mną o czymkolwiek. O tym, co było w pracy, kto co powiedział, porozmawiajmy o tym, o takim normalnym życiu, o tym, co się dzieje. Poplotkujmy chociażby.
A może powinna powiedzieć tak, opowiedz mi, jak ci minął dzień w pracy. Jestem tego ciekawa.
A on wtedy odpowiada normalnie.
No to on musi się uczyć tego po prostu.
Nie ma o czym gadać.
Każdy człowiek jest wyuczalny.
Na naszym przykładzie powiemy, że my się nauczyliśmy, bo ja miałam na początku bardzo dużą potrzebę wygadania się, jak to kobieta, a Tomek, jak to mężczyzna, miał potrzebę działania i naprawiania i pomocy. Więc ja mówiłam, opowiadałam o trudnym dniu w pracy albo coś się przykrego wydarzyło, a Tomek mówi, no to co ja mogę zrobić, jak mogę ci pomóc. A ja dawałam mu do zrozumienia, po prostu mnie wysłuchaj. I doszliśmy do świetnego porozumienia, jak się udało.
Słuchajcie, bo tak cały czas rozmawiamy o tej rozmowie i teraz tak sobie myślę, że co drugi słuchacz może się sfrustrować i teraz tak usiąść, teraz no dobra, no to rozmawiamy, no to no dobrze, ale o czym, prawda, ale jak? No to porozmawiamy, ale to ma być jakaś szczególna rozmowa i ona ma teraz wszystko naprawić i poprawić i w ogóle zmienić, że będzie inaczej. Chyba troszeczkę jakby nie tędy droga, tak, bo przecież też dowiadujemy się o sobie wiele rzeczy, nie siedząc jakby w cudzysłowie, nie mieląc swoich cech i tak dalej, tylko o różnych innych sprawach.
Właśnie tutaj chciałam wtrącić, bo jakby jeżeli odłożymy rozmowę o dzieciach i tych wszystkich sprawach codziennych, no to jeszcze jest coś takiego jak nasze zainteresowania, pasje i naprawdę jak o tym już z mężem porozmawiam, to już naprawdę w sumie te moje potrzeby i moje oczekiwania są średnio interesujące, bo przegadaliśmy ileś ciekawszych jakby tematów, niż to, że ja tam, znaczy tym bardziej, no mówię o takiej sytuacji klasycznej, gdzie to nie jest małżeństwo z jakiejś, gdzie ja nie mam jako żona, nie borykam się, nie zmagam się z problemami, z jakimi zmagają się kobiety, takimi skrajnymi, typu przemoc w rodzinie, jakieś nałogi, tylko tak przeciętne małżeństwo, które codziennie sobie żyje i no nie wiem właśnie, czy jakby ta rozmowa o czymś innym, o swoich zainteresowaniach, o pasjach, o tym, co się czuło w sytuacjach przeżytych w ciągu dnia, nie wystarczyłaby często, nie wystarczyłaby w zamian za taką rozmowę, gdzie jeden drugiemu chce tłumaczyć swoje uczucia, co nie zawsze też wychodzi. Czy też taka rozmowa o codzienności i o jakichś tam, o tych pasjach, nie jest też równocześnie rozmową o sobie.
O nas i o naszych potrzebach. Czy to tak jest, tak? No bo teraz to jest chyba, myślę, kwestia indywidualna każdego małżeństwa, bo jeśli rozmawiamy o filmach, o książkach, o swoich pasjach, czy co nas tam interesuje i to zbliża i poprzez tą rozmowę dowiadujemy się na swój temat i to wystarcza, no to pewnie wszystko jest okej. Okay. To jest chyba kwestia tego, co komu jest potrzebne w małżeństwie.
No ale czasami, ten nacisk na to, za tym naciskiem ze strony żon, usiądź, rozmawiaj ze mną, jest tak naprawdę prośba o to, bądź ze mną, usiądźmy razem, spędzajmy jakiś kawałek czasu ze sobą. Czasami w ogóle nie chodzi o tą rozmowę.
To jest wielki SOS, żon. Ratuj mnie.
No tak, ale jeśli znamy swoje różnice, wiemy jak funkcjonują kobiety i wiemy jak funkcjonują mężczyźni, to po co zadawać jakby te niezrozumiałe takie zadania, usiądź i porozmawiaj ze mną, kiedy być może można się dowiedzieć zupełnie inaczej, to rozegrać. Też myślę, nic by się nie stało, jakby przeciętna pani powiedziała, to choć umyjemy razem ten samochód, tak? Czy to by coś zmieniło?
Tak byłoby fajnie, ale wydaje się, osobie proszącej o rozmowę, wydaje się, że rozmowa jest taką czynnością, która wymusza skupienie uwagi na sobie, tak? Jakie takie aktywne uczestnictwo.
No ale jedno wymusza, drugie się broni.
No tak, ale to co powiedziałaś, umyjmy razem samochód. No fajnie, to jest też taka propozycja, która wchodzi troszeczkę w świat tego mężczyzny, jeżeli on lubi się zajmować samochodem, oczywiście. Zróbmy coś, co ty lubisz. Pobądźmy razem. Zaproszę cię za chwileczkę, żebyśmy mogli zrobić razem coś, to coś takiego, co ja lubię. Bądźmy ze sobą, z tym, co lubimy. Uczestniczmy nawzajem w swoim życiu.
Bo mam takie wrażenie, że chodzi nam tutaj jakby, przynajmniej ty, Ula, mówisz o tym, żeby tę rozmowę wpleść w codzienność, codzienne obowiązki i jakby, jeśli się da, tak, wyczarować ten czas, jakby wygospodarować, bo to nie jest kwestia czarowania, ten czas dla siebie super. Natomiast jeśli się nie da, to codzienne obowiązki też dają taką możliwość.
Wspólne ich realizowanie. Ale też nie tylko realizowanie wspólnych obowiązków, ale też wspólne realizowanie swoich pasji. Jakiś tam kawałek uczestnictwa w tych pasjach.
No umówmy się, bo to prawdopodobnie nie w każdym domu musi wyglądać jednakowo. Państwo, jaki macie swój schemat czy swój rytuał rozmawiania? Jaką częstotliwość? Czy to jest rzeczywiście raz na tydzień kawa, herbata?
O matko, w życiu czegoś takiego nie... aż mnie, że tak powiem, dobrze, że siedzę. Nie.
Czyli jak?
Tak. ja widzę to.
Tak z marszu po prostu rozmowa idzie.
Tak, to trzeba powiedzieć tak, że my to traktujemy naprawdę jako postawę. Jeśli Staszek chce mnie o coś, to proza, o coś zapytać, coś zakomunikować, coś naprawdę bardzo prostego, a ja jestem zajęta, jestem w tym samym pomieszczeniu, taki scenariusz zakładajmy, i robię coś innego, to jeśli on chce, zapyta, to ja jestem gotowa wszystko odłożyć w danym momencie i go wysłuchać. A jeśli nie mogę tego zrobić, to powiem nie teraz, Stasiu, na przykład za 10 minut, albo jestem w złej kondycji. Zrobimy to jutro. I na tyle już wiemy, o właśnie, i to i już na tyle znamy się, że nie odrzucamy propozycji, nie odrzucamy się, tylko przekładamy jak gdyby nasz kontakt na następny dzień czy za 10 minut. Natomiast nie robimy tego z zegarkiem w ręku, nie.
Panie Staszku, a jak pan reagował, czy były takie te sytuacje, o których my tutaj rozmawiamy? Usiądź i ze mną porozmawiaj. A pan się zastanawiał gdzieś tam w środku, ale o co chodzi?
O, no na pewno, jednak mam nadzieję, że od tych paru dziesięciu lat jestem cały czas mężczyzną i mam do tego prawo. My wiemy, że różnimy się płcią. Zawsze mam taki na końcu języka. Jestem mężczyzną, mogę nie rozumieć. Powiedziałem już raz.
No
i
wiemy
po
już, że
nasze
mózgi też się różnią troszeczkę z powodu hormonów.
Na pewno tak, ale jest mam tą świadomość, nie zawsze mam chęć i ochotę, ale mam tą świadomość, że to jest rzeczywiście wyrażenie potrzeby Maryli, a ja tak naprawdę mam obowiązek tą potrzebę realizować, bo przecież jestem jej mężem.
I tak się zastanawiam, czy tutaj nie jest takie sedno, no bo oczywiście różnimy się, każdy z nas ma inny sposób wyrażania swoich potrzeb, inne oczekiwania, ale to, o czym wy mówicie, tylko że państwo też mówili, no zajęło wam to kilkanaście, jak nie dobrych 20 lat, żeby gdzieś pojąć to, tak? Że ten krok dalej to jest pojąć, zrozumieć,
no, ale to może
i
kwestia
taki ukłon.
Naszego, że tak powiem, sposobu pojmowania, bo nie każdy musi tak długo do tego dochodzić.
To fajnie byłoby, gdyby osoby w związkach, w małżeństwach dochodziły w jakimś, albo od początku myślały tak o swoim małżeństwie, albo dochodziły w jakimś momencie do tego, do czegoś takiego, że małżeństwo to jest spotkanie dwojga ludzi i porozumienie. Tak? Porozumienie w tej kwestii, że idziemy razem, bo wspieramy siebie, tworzymy coś wspólnego. No ale to no, niestety tak bywa, tak bywa. I wtedy, kiedy pojawiają się kłopoty, kiedy małżonkowie, czy któryś z małżonków, której z małżonków dochodzi do wniosku, że dłużej się już nie da, że trzeba coś zrobić, no to wtedy, kiedy rozpoznajemy ten sposób ich funkcjonowania razem, już mówię o swojej roli zawodowej, to często po to, żeby zmienić sytuację, jednak wprowadzamy jakiś element sztuczny. Od razu mówię, wiem, że państwo będziecie myśleć o tym, że to nie jest spontaniczne, że to jest wymuszone, że przez jakiś czas będziecie czuli, czy będziecie się czuli jak w laboratorium w tym swoim domu. Ale właściwie jest to jedyny sposób na to, żeby spróbować czegoś innego i poczuć, czy wam to pasuje, czy nie pasuje. A jeżeli poczujecie, że nie pasuje, szukajmy dalej takiego sposobu, który będzie wam odpowiadał, który będzie waszym sposobem na wspólne bycie. Więc wtedy na przykład planujemy z zegarkiem w ręku, kiedy ma się odbyć to właśnie nowe wydarzenie w życiu związku.
Czyli co, dobrze czasami nawet tworzyć takie sztuczne, laboratoryjne sytuacje, żeby co, żeby
no tak,
sprawdzić,
inaczej,
co się będzie działo?
Bo inaczej się nie da.
To jest nauka.
Był jakiś czas na spontaniczność, na porozumiewanie się i jeżeli mamy do czynienia ze związkiem, który przez kilka lat czy kilkanaście lat powielał jakiś schemat, który powodował oddalanie się osób, to żeby ten schemat zmienić stare nawyki, musimy wprowadzić coś nowego, co wydaje się sztuczne na początku, ale potem okazuje się, że procentuje.
To tutaj jeszcze chciałem dodać, to właśnie to, że ten ideał rytuałów to jest generalnie, znaczy w ogóle same programy tej z Fundacji Pomocy Rodzinie powstały po to, żeby ratować małżeństwa albo je wzbogacać. I tak naprawdę chodzi o rytuał, który ma nas nauczyć się rozmawiać. To jest podstawa, mi się wydaje, w małżeństwie. I to, że my zakładamy sobie dzienne, czy tam tygodnie i tak dalej, mają wytworzyć potrzeby. Później małżeństwa, już powiem, na wyższym stopniu wtajemniczenia, oni to czują sami, że myśmy nie rozmawiali z sobą przez tydzień, musimy siąść porozmawiać, tak? Czy to już nawet nie jest, ale to jest tak, w tych sytuacjach kryzysowych jak najbardziej, musi być jakiś schemat, musimy razem siąść, musimy porozmawiać, to musi być jakaś godzina, musimy mieć ze sobą czas, bo między nami jest źle z jakiegoś powodu, albo jest nasz związek zajałowy, albo jest wręcz już sytuacja kryzysowa, z której nie ma wyjścia. I dlatego tutaj ja oczywiście się zgadzam, to jest tylko jak się miałem subiektywne doświadczenie oparte na tym, czegośmy się tutaj dowiedzieli, jak pracujemy z małżeństwami. I to jest ważne właśnie, żeby w tych sytuacjach znaleźć sobie jakiś schemat, który nas powoli stopniowo wyprowadza, a później w tych małżeństwach, gdzie było, może powiem, zajałowo, to nas wprowadza nową relację, nową jakość tej relacji.
Rozpoczęliśmy tę rozmowę od wyobrażeń, od oczekiwań. Czy mieliście takie doświadczenie w swoich małżeństwach, że stwierdziliście, nie, on, ona jednak no, nie będzie tym, kim ja sobie wyobrażam i trzeba jakby z tego oczekiwania, czy z tego wyobrażenia zrezygnować i na nowo. No jakby to też jest taka trochę niespodzianka się robi, tak? Bo wydawało mi się, że ten człowiek jest taki czy taki, a tu jakiś inny, nie? I teraz się robi pytanie, czy ten inny to dalej razem.
Zdaje się, że pan został zaproszony do zabrania.
Dziękuję, panie Marczowski.
Mruganiami, tak, gestami, panie Staszku.
To ja może wrócę do początków naszego małżeństwa z tych, powiedzmy, kilkudziesięć lat temu, bo z domów wynosi się nie tylko wzory matki i ojca, ale z domów wynosi się również wzory małżeństwa. Swego rodzaju zorganizowanie małżeństwa naszych rodziców. Ja pochodzę z Górnego Śląska, z rodziny górniczej, gdzie matki, czyli moja mama też, nigdy nie pracowały. Zresztą do dzisiaj w moim pokoleniu, w pokoleniu moich równolatków, kuzynów, żadna z kuzynek nie pracuje, a co najmniej od pierwszego dziecka już nie pracują.
Czyli nie pracuje zawodowo.
Nie pracuje zawodowo, przepraszam, tak, dziękuję za to uzupełnienie, bo to jest bardzo ważne. Nie pracowały zawodowo, mama zawsze była w domu. Co zresztą było przecudną cechą, nawet w czasie studiów, jak przyjeżdżałem do domu, to zawsze mama była w domu. I to był taki model, który oczywiście nie przeniosłem, bo sobie zdawałem, że my z Marlą jesteśmy zupełnie w innych układach kulturowych i chociażby organizacji życia. Ale powiem, że od czasu do czasu brakowało mi tego, że o 15:15 zawsze u mnie był obiad. Trzydaniowy oczywiście, bo kompot też był. To są te wzorce, które no, są piękne, ale po prostu dobrze, jeżeli sobie uświadomimy, że nie są w pewnych okolicznościach realne.
Ale nie było tak, że był taki czas, że pan jednak oczekiwał tego obiadu trzydaniowego o 15:15.
Trzydaniowego nie, ale chociaż o 15:15 tak, to przyznam, że to do tego byłem przywiązany.
U mnie z kolei był problem generalnie związany z pracą. W pewnym etapie mojego życia bardzo się w tą pracę wciągnąłem. Moja kariera rozwijała się dość intensywnie. Uważałem, że no ciężko pracuję i też właśnie ten szacunek w domu powinien mi się należeć i w pewnym momencie zauważyłem, że to po prostu zaczyna przesłaniać mi całe małżeństwo. I też doszliśmy do takiego momentu kryzysowego, to były powtarzające się no, takie dość trudne między nami rozmowy, ciche dni, kłótnie, no że w którymś momencie powiedziałem, no nie, no tutaj jednak muszę z czegoś zrezygnować, bo dla mnie priorytetem jest jednak małżeństwo. I to było ciężkie wyjść z tego układu, w którym wiele obiecywano mi, obiecywało się, że będzie fantastycznie, jeszcze lepiej, jeszcze i tak dalej, na rzecz właśnie tego, że w którymś momencie musiałem powiedzieć, przepraszam, ale ty masz tak samo miejsce w tym małżeństwie, ja muszę zrezygnować z siebie, ja muszę się cofnąć, my jesteśmy razem. Nawet jeżeli to oznaczałoby jakąś trudną sytuację finansową, jakąś naprawdę niepewność, jakiś stres, no jednak jest konieczne to, że priorytetem jest nasze małżeństwo. My możemy przechodzić przez różne ciekawe, atrakcyjne momenty, które nam powiedzą, choć tutaj będzie lepiej. Nie, najważniejsze jest nasze małżeństwo, nasze priorytety. I to jest to, czasami to może wiązać się z tym, że dla mnie naprawdę jest takim bardzo ciężkim wyborem, zrezygnowaniem z czegoś dużego dla mnie, ważnego w życiu, ale myślę, że w perspektywie po iluś latach to wychodzi jeszcze większym dobrem, to jest właśnie ta rezygnacja z siebie, z własnych zachcianek na rzecz właśnie małżeństwa i budowania tej większej relacji.
Ważne, żeby taka rezygnacja nie była jakąś cichą uległością, która kończy się poczuciem cierpienia z tego powodu, że się tego nie ma. Że to nie, tak.
Bo to określenie rezygnacja z siebie niesie też
na
takie...
Na takiej właśnie cichym ofiarowaniu siebie z poczuciem cierpienia ma krótkie nogi. Dlatego ta rozmowa, tak, o której Państwo mówiliście. Jeżeli dochodzę do wniosku, że chcę z czegoś rezygnować, to po prostu rozmawiamy na ten temat. Jest to świadoma decyzja, którą znają wszyscy w rodzinie.
No u mnie zawsze miałam wrażenie, że jest nam w małżeństwie łatwiej właśnie dzięki temu, że pochodzimy z bardzo podobnych rodzin, wręcz z identycznych. Jakoś tak się ułożyło, że małżeństwa
nie z tej samej.
No nie. Znaczy identycznych, no. Nawet mówię, ojcowie mają to samo wykształcenie i ten sam styl pracy, i ojciec, i teść, i moje, nasze mamy, teściowa i moja mama, kończyły niemalże zbliżone do siebie uczelnie, podjęły te same decyzje w swoim życiu i nawet jesteśmy najstarsi w rodzeństwie. Czy jakby... Rzeczywiście czułam, że wydaje mi się, że jest o wiele łatwiej.
Zgodność pewnych schematów.
Łatwiej, tak. Ja miałam jeden problem. Moim problemem na początku małżeństwa było to, jak się pojawiły dzieci, jak pracowałam, że jakby zarówno moja mama, jak i moja teściowa, pomimo że są kobietami, które bardzo cenię, są mądre, wykształcone, wrażliwe, potrafiły zrezygnować z pracy zawodowej, i zdecydowały się, że jednak ta rodzina, dzieci przy systemie pracy ich mężów są dla nich na tyle ważne, że no właśnie zrezygnują z tej pracy zawodowej. Nie była to jakaś ofiara czy jakieś cierpienie. Rzeczywiście nigdy nie odczułam, że ktoś się dla mnie jako dla dziecka poświęcał. Natomiast rzeczywiście to był chyba ten ideał taki, który się z domu wynosi, że ja jako matka, która zostawiała 4-miesięczne dzieci, szła do pracy, a mój mąż też wyjeżdżał do pracy na cały dzień, czyli powielał, jakby pracował w ten sam sposób, co teściowie, że ja tego nie robię. I teraz niby miałam z jednej strony świadomość, że jest to nierealne, ponieważ potrafię liczyć, wiem, ile wynoszą nasze wypłaty, jakie są nasze rachunki, natomiast mimo wszystko to mi bardzo ciążyło. Natomiast no strasznie fajne jest to, za co jestem, no nie wiem, czy wdzięczna, no wyszło to chyba naturalnie, no jest to dla mnie bardzo duże ułatwienie, że mąż nie oczekiwał ode mnie powielenia tego schematu, wręcz zawsze mam wrażenie, że jest zadowolony z tego, że pracuję, że nawet często dodatkowe rzeczy sobie biorę, bo no mam takie tendencje, że nie powinnam, a jednak coś tam sobie dorzucę, ale że jest z tego zadowolony, czyli jakby nie oczekiwał ode mnie, że będę jego mamą, a wręcz przeciwnie, jest zadowolony, że nawet... No, że wygląda to inaczej.
Czyli Ula konsekwentnie jak zaczęła od wyobrażeń siebie w małżeństwie, tak też na tym kończy. Bardzo dziękuję. Wszyscy Państwo tutaj prawie jak jeden mąż doszliśmy do tego, o czym będziemy rozmawiali za tydzień w tym programie, bo to będzie temat rodzina czy kariera. Takie pytania padają w niejednym domu. Każdy wybór oczywiście ma swoje plusy i minusy. Tutaj już dzisiaj troszeczkę to wybrzmiało. O tym będziemy mówić. Nie zabraknie też praktycznych podpowiedzi ze strony tych, którzy łączą jedno i drugie. To już za tydzień 28 października po godzinie 20. Szybciutko jeszcze przypomnę, od jutra na naszej stronie doxa.fm, zakładce z rodziną mi do twarzy, będzie możliwość odsłuchania dzisiejszej audycji. A dzisiaj już bardzo dziękuję za tą rozmowę. Moimi Państwa gośćmi w studiu Radia Doxa byli pani Maryla i pan Staszek Kukłowie. Dziękuję ślicznie.
Dziękujemy.
Pani Justyna i Tomasz Poraszko. Dziękuję bardzo. Ula Brzana, dziękuję ci serdecznie.
Dziękuję bardzo.
I Wacław Mitoraj, psycholog prowadzący terapię małżeńskie.
Dziękuję.
Także
bardzo.
Dziękuję bardzo. To już wszystko dzisiaj. Do usłyszenia. Życzę dobrej nocy. No i oczywiście zapraszam, żeby zostali Państwo z nami nadal, i zapraszam na program za tydzień. Ewa Szyndler, dobranoc.